Ja zawsze dziewica, drodzy radiosłuchacze, rodzino Radia Maryja, w kościele świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Brześciu Kujawskim, skąd transmitujemy ogólnopolskie rekolekcje adwentowe dla rolników oraz mieszkańców wsi i małych miast. Już trwa modlitwa, trwa śpiew, jak doskonale słyszymy. Kapłani spowiadają w konfesjonałach. Za chwileczkę rozpoczynamy naszą uroczystą Eucharystię, pierwszą naukę rekolekcyjną dnia dzisiejszego, którą wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz biskup Edward Frankowski z Sandomierza. Przypomnę, że nasze nauki rekolekcyjne to o godzinie 9:00, kolejna nauka rekolekcyjna o godzinie 18:00, natomiast również w dniu dzisiejszym o godzinie 20:20 stąd transmitować będziemy nabożeństwo różańcowe, natomiast o 21:00 apel jasnogórski i rozmowy niedokończone o 21:40. Dzień jutrzejszy, niedziela, trzecia niedziela Adwentu, uroczysta msza święta o godzinie 10:30, transmitowana przez Radio Maria Telewizję Trwam. Przewodniczyć jej będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Wiesław Mering, biskup włocławski, i naukę rekolekcyjną głosić będzie, tak jak wszystkie nauki, Jego Ekscelencja ksiądz biskup Edward Frankowski, biskup pomocniczy z Sandomierza. Kochani, otaczajmy modlitwą rekolekcjonistów, otaczajmy modlitwą wszystkich uczestników tychże rekolekcji, aby czas Adwentu, czas radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa przemieniał nasze serca, przemieniał nasze sumienia.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przyjrzyjcie się, bracia, powołaniu waszemu i przygotujcie drogę Panu. Hasło rekolekcji nawiązuje do aklamacji przed Ewangelią, która jest wezwaniem przypominającym nam o zbliżającym się czasie powtórnego i ostatecznego przyjścia naszego Pana i Zbawiciela. Praca rolnika wielokrotnie była dla Jezusa Chrystusa sposobem przekazania nam prawdy o Królestwie Niebieskim w przypowieściach, co podkreśla znaczenie tego zawodu dziś i przed wiekami. Drugi dzień rekolekcji dla rolników transmitowanych z Brześcia Kujawskiego za pośrednictwem Radia Maryja liturgię ubogaci swoim udziałem wspólnota rolników z parafii Wielki Mędromierz, dekanat tucholski, diecezja pelplińska, której członkowie uczestniczyć będą w regionalnych strojach borowiackich. Rozpoczęła ta wspólnota swoją działalność w 1985 roku i do dnia dzisiejszego realizuje program duszpasterstwa rolników. Naukę rekolekcyjną wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz biskup Edward Frankowski. Przewodniczyć liturgii zaś będzie ksiądz prałat Stanisław Waszczyński, wikariusz biskupi, proboszcz parafii katedralnej we Włocławku. Współcelebransami są ksiądz dr Krzysztof Graczyk, ksiądz kanonik Tadeusz Szparaga, ksiądz senior Mieczysław Stachowicz. Sprawują oni msze święte w następujących intencjach. Ksiądz wikariusz biskupi, ksiądz Stanisław Baszyński, sprawuje w 25. rocznicę śmierci górników kopalni Wujek i beatyfikację Jana Pawła II. Ksiądz Krzysztof Graczyk w intencji o zbawienie wieczne dla Lecha Stokwisza i ksiądz kanonik Tadeusz Szparaga w intencji o zbawienie wieczne dla księdza Franciszka Spychały. Ksiądz Krzysztof w intencji o zbawienie dla Reginy Bretes. Oprawę muzyczną przygotował pan Mariusz Rosu. Witamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja, jak i przybyłych gości na dzisiejszą mszę świętą. Zapraszamy księdza prałata do przedstawienia naszej parafii.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kolejny dzień naszych spotkań rekolekcyjnych, którymi łączymy się z całą społecznością naszej ojczyzny, ze wszystkimi wspólnotami duszpasterskimi, ze wszystkimi rolnikami, mieszkańcami wsi i małych miast. I jeszcze raz do duchowej wspólnoty zapraszamy do Brześcia Kujawskiego, znajdującego się nieopodal Włocławka na trasie Włocławek-Koło. Brześć Kujawski to stare, znane miasto, które istniało już w XI wieku. Miało ogromne znaczenie dla Kujaw i dla całej ojczyzny. Po czasach trudnych jest teraz małym, niespełna 5000 miasteczkiem, ale te wielkie tradycje ciągle w nas żyją. Z tej pięknej świątyni pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika, jednej z najstarszych świątyń nie tylko na Kujawach, ale i w naszej ojczyźnie, serdecznie pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy, szczególnie rolników naszej ojczyzny. W tym gronie witam w sposób szczególny Jego Ekscelencję księdza biskupa Edwarda Frankowskiego z Sandomierza. Myślę, że nie potrzeba przedstawiać naszym rodakom tego gorliwego duszpasterza i wielkiego patriotę. Ze wzruszeniem pewnie przed dwoma dniami czytaliśmy, jak dawni jego parafianie ze Stalowej Woli wyrażali na łamach ogólnopolskiego naszego dziennika radość z tego, że został odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej za swoją wytrwałość i ogromne umiłowanie ojczyzny i, można powiedzieć w cudzysłowie, walkę o jej suwerenność duchową i faktyczną suwerenność polityczną i społeczną. Dlatego dla nas to jest zaszczyt, że ksiądz biskup Edward tu w tej świątyni głosi nam i głosi społeczności wiejskiej te rekolekcje. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy przybyli tutaj na tą naszą wspólnotę modlitwy z wszystkich zakątków, szczególnie już wspólnota z Wielkiego Mędromierza została pozdrowiona. Dlatego też jeszcze raz wszystkich Was, kochani, witam, a szczególnie witam całą rodzinę Radia Maryja. Witam ojca Benedykta, który z nami w czasie tych rekolekcji towarzyszy. Witam ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka. Liczymy, że do nas przybędzie. Myślę, że jutro z nim się spotkamy. Jeszcze raz wszystkim za ogromną wspólnotę naszej modlitwy obejmującą całą naszą ojczyznę. Już z góry dziękuję. I w tym miejscu chciałbym już powitać dzisiejszego głównego celebransa, księdza prałata Stanisława Waszczyńskiego, wikariusza biskupiego, prepozyta kapituły katedralnej i proboszcza parafii katedralnej, witając czcigodnego kapłana i jego koncelebransów. Zapraszam Was wszystkich uczestniczących w tej pięknej świątyni i tych wszystkich, którzy są przy odbiornikach radiowych, do tych adwentowych, głębokich przemyśleń.
Rozpoczynamy pieśń na wejście. Thank you. uczciwa, czystej nowy, nic nie pękła aniołowi, ale kopeł z wysokości napełniony boskiej mądrości. Rzekł jej: nie bój się, Maryja, najszczęśliwsza Panno miła, na nas masz łaskę u Pana, oto poczniesz Jego Syna.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, byśmy godnie sprawowali tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, i was, bracia i siostry. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chrystę, zmiłuj się nad nami.
Chrystę, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech w naszych sercach zajaśnieje blask Twojej chwały i rozproszy ciemności grzechu, aby w chwili przyjścia Twojego Syna okazało się, że jesteśmy dziećmi światłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku.
Amen.
Nadejście kogoś ważnego zwiastuje poprzednik, ktoś, kto obudzi wrażliwość ludzką na przychodzącego i nie zasłoni sobą jego obecności. Eliasz i Jan Chrzciciel byli poprzednikami wcielonego słowa. W ich słowach i czynach odbijał się już blask zmartwychwstania, światłem nieśmiałym, ale prawdziwym. Teraz każdy wierzący jest poprzednikiem Pana, który przyjdzie w chwale. W jego czynach i słowach ma odbijać się blask chwały przyszłego wieku. Kończy się dzisiaj pierwszy etap naszego adwentowego oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Lektura Księgi Izajasza ma nam pomóc w przypomnieniu sobie tego, co naród wybrany przeżył, czekając na Mesjasza. Żydzi nie zawsze stawali na wysokości zadania. Błądzili, upadali. A my jacy jesteśmy? Stańmy wprawdzie wobec Bożego Słowa, które zostanie nam przedstawione. Pierwsze czytanie przeczyta pan Jerzy Kądziela. Psalm zostanie wykonany przez Jana Lesikowskiego i Barbarę Przytarską. Ewangelię odczyta jeden z koncelebranców.
Eliasz przyjdzie powtórnie. Czytanie z księgi Syracydesa. Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia. On głód na nich sprowadził, a swoją gorliwością zmniejszył ich liczbę. Słowem Pańskim zamknął niebo, Z niego również 3 razy sprowadził ogień. Jakże wsławiony jesteś, Eliaszu, przez swoje cuda i któż się może pochwalić, że tobie jest równy? Ty, który zostałeś wzięty w skłębionym płomieniu na wozie o koniach ognistych. O tobie napisano, żeś zachowany na czasy stosowne, by uśmierzyć gniew przed pomstą, by zwrócić serce ojca do syna i pokolenia Jakuba odnowić. Szczęśliwi, którzy cię widzieli i ci, którzy w miłości posnęli, albowiem i my na pewno żyć będziemy. Oto Słowo Boże.
Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. Usłysz, pasterzu Izraela, Ty, który zasiadasz nad cherubinami, zbudź swą potęgę i przyjdź nam z pomocą. Powróć, Boże, zastępu, wejrzyj z nieba, spójrz i nawieć tę winorość i chroń to, co zasadziła Twoja prawica, dla to roś, którą umocniłeś dla siebie. Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. Wyciągnij rękę nad mężem Twojej prawicy, nad Synem Człowieczym, którego umocniłeś w swej służbie. Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie. Daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili. Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Alleluja, 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 alleluja.
Pan z wami. Według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: czemu uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? On odparł: Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko, lecz powiadam wam, Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chrystusie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Najmilsi w Chrystusie Panu, bracia i siostry, kochana młodzieży, kochane dzieci. Pozwólcie, że w tym miejscu jeszcze wszyscy pozdrowimy bardzo serdecznie pasterza tej diecezji, księdza biskupa ordynariusza, i wszystkich, którzy z nim współpracują i całą diecezję włocławską. To drugi dzień naszych rekolekcji. W pierwszym dniu chcieliśmy przywołać słowa świętego Pawła o tym, jak mamy poznawać nasze powołanie. Przyjrzyjcie się, bracia, powołaniu naszemu. Uświadomiliśmy sobie, w czym tkwi nasza godność, jaka jest wartość naszego życia, jak wielka, nieskończona jest odpowiedzialność za to życie i jak wielkie jest powołanie nasze. Szczególnie świat ludzi pracujących na roli ma na każdym miejscu lekcję godności i powołania. Powołaniem jest praca rolnika. Bóg powołuje, by troszczyli się o Matkę Ziemię, by ją kochali i aby z niej wydobywali to, co potrzebne jest nam dla zdrowia i życia. I uświadomiliśmy sobie także, jakie niebezpieczeństwa i jakie zagrożenia idą na nas, aby nam godność naszą ludzką sponiewierać i aby nam odebrać to, co jest, co nazywamy powołaniem. Jak niebezpieczne są to prądy, które już nie sięgają po sumienie tego czy innego człowieka, ale sięgają po sumienia narodów i całej ludzkości. I to, co robią, te krzywdy, które w ten sposób wyrządzają, rujnując ludzkie sumienia, depcząc ludzką godność, zniewalając ludzi, to o pomstę do nieba woła. Tym bardziej, że na takie działania, już tak bardzo widoczne, nie ma odpowiedzi równie zdecydowanej i mocnej. Jakbyśmy uciekali, głowę w piasek chowali, udawali, że nic się złego nie dzieje. Właśnie po to są te rekolekcje. Stawiamy sobie pytania podstawowe o stan naszego sumienia. Dzisiaj w tym dniu spowiedzi świętej trzeba przyjrzeć się sumieniu swemu. Jaki mój stosunek do Pana Boga? Jak ja się odnoszę do Kościoła Chrystusowego, do bliźnich, do przyjaciół, do kolegów, do samego siebie, do nieprzyjaciół, do ludzi obojętnych. Mam odczytać swoje wnętrze w świetle prawdy, Przyjrzyjcie się, bracia, powołaniu waszemu. To znaczy, przyjrzyjcie się, bracia, jakie macie sumienia. A więc trzeba wejrzeć w siebie. Trzeba zrozumieć jakość swojego życia. Nie tylko ile ja posiadam, ile ja zarabiam. Raczej jaki ja jestem. Jakie jest moje życie. Jakie jest moje sumienie. Tym bardziej, że jesteśmy świadkami niezwykłej karuzeli sumień, które często wydają się być cyniczne, wypaczone, zniszczone, wypalone. Obserwujemy także załamanie się sumienia obywatelskiego, czyli norm, które powinny funkcjonować w naszym sumieniu i regulować nasze odniesienie się do społeczności, w jakiej żyjemy. Jeżeli sumienie ulegnie zniszczeniu, to tak jakby pękł kręgosłup we mnie. Jeśli to sumienie obywatelskie ulegnie zniszczeniu, to tak jakby kręgosłup narodu został zniszczony i praktycznie taki naród nie będzie zdolny do niczego. Tym bardziej, że dzisiaj jest jakaś swoista walka z sumieniem. Próbuje się zastąpić to słowo sumienie słowem poprawny, politycznie poprawny. Nie zgodny z sumieniem, tylko poprawny. To jest taka nowa forma terroryzowania chrześcijańskich sumień. Rezygnowania z myślenia zgodnego z mądrością otrzymaną od Boga. Zamiast zgodności z prawdą, z rzeczywistością taka, jaka ona jest, zamiast zgodności z faktami, narzuca się nam mity, utopie, fantazje. Zmusza się nas, byśmy takie głupstwa przyjęli, uwierzyli w nie i zmusza się nas do tak zwanej poprawności politycznej. Już w tym samym określeniu zawarty jest absurd. Bo co to jest poprawność polityczna? Ani to poprawne, ani to polityczne. Nie jest to poprawne, bo jest fałszywe i niezgodne z prawdą. I nie jest to polityczne, bo tu nie ma nic wspólnego z troską o dobro wspólne. Ta tak zwana poprawność polityczna przyjmuje formę totalitarnego przymusu. Jeśli się na coś nie zgadzasz, no to jesteś zacofany z ciemnogrodu, jesteś ksenofobem, publicznie potępiony i trzeba cię zwalczać, bo ty do nas nie pasujesz. Nie możesz być lepszy od nas, gorszy możesz być. Ale gdy spróbujesz być lepszy, to my ci nie podarujemy tego. W ten sposób się nas posądza o jakiś rzekomy antysemityzm. Jeśli komuś taką łatkę przypną, no to już go wyeliminują z życia publicznego. Narzuca się nam taką właśnie nowomowę, zakłamane słownictwo. Zakłamane słownictwo o małżeństwie, o rodzinie, o narodzie, o wychowaniu, o kulturze, o kościele. Usiłuje się nam narzucać jako coś dobrego, pożądanego parady, wynaturzeń seksualnych. Narzędziem ściania tego terroru stały się media, które zostały w większości sprzedane obcokrajowcom i które już nie bronią sumienia narodu, tylko reprezentują obce interesy. Skorzystali na tym nieliczni związani z układami politycznymi, którzy sprzedawali za bezcen majątek narodu wypracowany w pocie czoła za głodowe pensje, a naród zostawili w biedzie, w bezrobociu, bez perspektyw. A przy tym wielkie kominy płacowe. Złodzieje nazywani poprawnie aferzystami. Już nie złodzieje, ale aferzyści. Rozkradali co chcieli i ile chcieli. To nie jest złodziej, to aferzysta, bo to im lepiej to brzmi. Naród tego nie chciał. To mu zostało narzucone za pomocą ludzi przekupnych i sprzedajnych, kłamliwych i nieuczciwych. Terror, który był tak widoczny, zwłaszcza w stanie wojennym, z powodu którego zginęło tylu wspaniałych naszych patriotów, ksiądz Popiełuszko, kapłani, górnicy z kopalni Wujek, dzisiaj już nie jest stosowany jak dawniej. Dawniej to robiły siły zmilitaryzowane, służby specjalne, cenzura, milicja. Dzisiaj to robią opiniotwórcze koncerny medialne, dziennikarze sprzedajni. Jeśli mocodawcy środków przekaz traktują jako narzędzie panowania nad świadomością społeczną, by pozbawić ludzi możliwości samodzielnego myślenia, to co to jest? To jest terror. Podpiąć ludzi pod telewizor jak chorego pod kroplówkę. Żeby przestał myśleć swoją głową, a zaczął myśleć telewizorem. Żeby nie miał własnego zdania, tylko powtarzał to, co zobaczy i usłyszy w mediach. Żeby nie był sobą, żeby nie był wolny, ale żeby był manipulowany, sterowany. Jest to bardzo groźne zniewolenie. Odebranie nam wglądu we własne sumienie. I możemy się obudzić w hipertotalitarnym świecie, w którym już nie będzie miejsca dla wolnego myślenia, dla wolnego sumienia, dla godności, dla powołania. Jakieś ukryte siły, centra finansowe, ośrodki kosmopolityczne, międzynarodówki masońskie starają się wyeliminować z życia szczególnie prawdę, wiarę, etykę, tradycję, ideę narodu, państwa narodowego, ojczyznę, język rodzimy, suwerenność, wolność, godność. Tego nie było. Ludzie pobożni widzą, jak istnieje zażarta walka o pieniądze, o władzę, o wpływy, o układy. Chcą kształtować świat tak, żeby z tego świata mieli jak najwięcej korzyści, przyjemności, radości. Panoszy się przemoc, siła, propagandy, kłamstwa, niesprawiedliwość. I to nie jest poprawność, to jest przewrotność. Diabelska przewrotność, nie żadna poprawność. Jeśli ateizm nazywa się humanizmem, gdzie nie ma religii, etyki, bożych przykazań, ładu moralnego, sumienia, ale panoszy się kult pieniądza, techniki, seksu, alkoholu, narkotyków, gdzie w miejsce etyki chrześcijańskiej głosi się, że każdy człowiek może mieć własne zasady postępowania, że to on decyduje, co dobre, a co złe, co godziwe, a co niegodziwe, co należy, a co nie należy. To prowadzi do totalnego chaosu. Zamęt w głowach ludziom się robi. Zupełnie zaczynają nie odróżniać to, co prawdziwe, od tego, co fałszywe, to, co dobre, od tego, co złe, co moralne, a co niemoralne. Wszystko się ludziom w głowach wymieszało. W rezultacie rządzi głupota, przewrotność diabelska. No bo jeśli zabicie pojedynczego człowieka jest zbrodnią, a zabijanie 50 milionów niewinnych istot w łonach matek, bezbronnych, najbardziej niewinnych dzieci w łonach matek na całym świecie jest tylko regulacją poczęć, to przecież diabelska przewrotność. Zabicie jednego człowieka jest zbrodnią, ale zabijanie całej grupy ludzi, nawet całej populacji, jak na przykład w wojnie rosyjsko-czeczeńskiej czy też w izraelsko-palestyńskiej, okłamywanie jakiejś jednostki jest złem. Ale oszukiwanie całego narodu to jest tylko polityką. Wszystko ma być wznoszone, rozwijane na ateizmie, a wierzyć możesz, ale w ukryciu, prywatnie. Kościół, owszem, ale gdzieś na marginesie, tylko w granicach murów, w którym się znajdujemy. Wszystko ma być rozmyte. Im bardziej niewierzący, tym bardziej poprawny. Media laickie są w stanie tak skołować umysłami, tak skołować umysły ludzi, nawet wierzących, że wbrew sobie wybiorą takich, którzy się im wspaniale zaprezentują, a media zadbają o to, żeby się zaprezentowali. I nie będą patrzeć, czy on jest mądry, dobry, szlachetny, tylko jak mówi, jak się prezentuje i według tego wybierają swoich łotrów, katów, którzy ich będą wykańczać. Sami sobie wybierają takich ludzi. Czy pozwolimy na taką dewastację naszego ducha, jak usiłuje się zdewastować nasze naturalne środowisko? Czy my jeszcze uratujemy ducha narodu? Czy też pójdziemy jak te martwe ryby za zmaterializowaną, zlaicyzowaną filozofią bezbożną? Czy zgodzimy się na powrót do pogaństwa? Czy zaakceptujemy zniewolenie naszych sumień? Życie konsumpcyjne, zmaterializowane, spłaszczone do jednego tylko wymiaru. Ojciec Święty Jan Paweł II, który pomaga nam w tych rekolekcjach w Skoczowie, dał wspaniałą lekcję narodowi polskiemu o sumieniu. To był rok 95, 22 maja. Powiedział on: wbrew pozorom praw sumienia trzeba bronić. Także dzisiaj. Pod hasłem tolerancji w życiu publicznym, w środkach masowego przekazu szerzy się nieraz wielka, może coraz większa nietolerancja. Odczuwają to boleśnie ludzie wierzący. Zauważa się tendencję do spychania ich na margines życia społecznego. Ośmiesza się. Wyszydza się to, co dla nich stanowi nieraz największą świętość. Te formy powracającej dyskryminacji bardzo niepokoją wielu ludzi sumienia. Bracia i siostry, wołał Ojciec Święty w Skoczowie, czas próby polskich sumień trwa. Musicie być mocni w wierze. Dzisiaj, kiedy zmagacie się o przyszły kształt życia społecznego i państwowego, pamiętajcie, iż zależy on przede wszystkim od tego, jaki będzie człowiek, jakie będzie miał sumienie. Dzisiaj, kiedy Polska kładzie podwaliny pod swój niezależny, wolny, suwerenny byt, po tylu latach doświadczeń totalitaryzmu, trzeba te słowa przypomnieć. Trzeba zrobić w ich świetle dogłębny rachunek sumienia. Dokąd idziemy? W którą stronę podążają nasze sumienia? Chrystus czeka na naszą odpowiedź. Jaką odpowiedź da mu Polska? Jaką odpowiedź da mu polska wieś? Małe miasteczka, duże miasta. Konieczny jest rachunek, poważny rachunek sumienia ze sprawiedliwości społecznej, z elementarnej międzyludzkiej solidarności. Nie może zabraknąć solidarnego wołania o chleb w imieniu tych wszystkich, którzy cierpią głód. Na ludziach ekonomii, polityki spoczywa odpowiedzialność za sprawiedliwy podział dóbr. Trzeba położyć kres klęsce głodu i niesprawiedliwości. Nasza ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi problemami. Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje sprawa ładu moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka, każdego społeczeństwa. Dlatego Polska woła dzisiaj przede wszystkim o ludzi sumienia. I Ojciec Święty w następnych słowach pięknie wyjaśnia, co to znaczy być człowiekiem sumienia. To znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swego sumienia słuchać. Jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć on nieraz jest trudny i wymagający. To znaczy angażować się w dobro, pomnażać to dobro w sobie i wokół siebie. To znaczy nie godzić się nigdy na zło. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Być człowiekiem sumienia, to znaczy wymagać od siebie. Podnosić się z własnych upadków. Ciągle na nowo się nawracać. Być sumieniem, człowiekiem sumienia, to znaczy angażować się w budowanie Królestwa Bożego, Królestwa prawdy i życia, Królestwa miłości i pokoju, Królestwa sprawiedliwości. W naszych rodzinach, w naszym społeczeństwie, w którym żyjemy, w naszej ojczyźnie. To znaczy także podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne. Angażować się w sprawy publiczne. Tam muszą być obecni katolicy z dobrze uformowanym sumieniem. Nie zostawiać tej dziedziny ludziom bezbożnym, ludziom bez sumienia. Nie kapitulować. To właśnie być chrześcijaninem, czyli być aktywnym. Być odpowiedzialnym za kształt świata. Odpowiedzialnym za kształt życia w ojczyźnie. Gdzie są katolicy? Dlaczego sobie pozwolą narzucać takie dyrektywy, które po prostu można nazwać terrorem sumień naszych. Nas miliony, ich garstka. I ta garstka z tymi milionami robi wszystko, co chce. Sumienie najtajniejszym ośrodkiem sanktuarium człowieka. W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu powinien być posłuszny, którego głos wzywający go zawsze tam, gdzie potrzeba, do miłowania, do czynienia dobra, do unikania zła, powinien rozbrzmiewać mocno w sercu nakazem: czyń to, a tamtego unikaj. Sumienie jest dla każdego człowieka sprawą o zasadniczym znaczeniu. Jest ono wewnętrznym przewodnikiem, jest sędzią naszych czasów. Jakże więc ważne jest, aby nasze sumienia były prawe, aby ich osądy były oparte na prawdzie, aby dobro nazywać dobrem, a zło nazywać złem, aby umiały rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. I Ojciec Święty mówił: kto zatracił prawy osąd sumienia, ten może błogosławieństwo pracy uczynić przekleństwem. Trzeba prawego sumienia, aby właściwie rozeznać ostateczną wartość swego działania. Trzeba też ofiary ducha, aby nie składać na ołtarzu dobrobytu własnego człowieczeństwa i szczęścia innych. Nie to, co ja mam, ale to, kim ja jestem. Nie pieniądz, ale człowiek na pierwszym miejscu. Naród ginie, gdy znieprawia swego ducha. Naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza. Tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć. Do naszego ducha zakrada się złodziej, szatan, który chce nam odebrać najwyższy skarb, jaki jest sumienie. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Czy zastanie nas gotowych, abyśmy zdali sprawę z włodarstwa naszego? Ojciec wszelkiego kłamstwa, szatan, zasiał błędne myślenie, które jest powodem zła moralnego i niewierności wobec Boga. Chce nas doprowadzić do tego, żebyśmy, chrześcijanie, sami zwątpili w swoją misję ewangelizacyjną. Żebyśmy, chrześcijanie, sami zwątpili w nasze powołanie chrześcijańskie. Tym bardziej, że szept kusiciela z rajskiego ogrodu: będziecie jako bogowie, rozlega się dzisiaj, wzmocniony milionami głośników, wsparty technikami manipulacji współczesnych, które ukrywają pod pozorem dobra, zatruwają nas złem, pod pozorem prawdy wciskają nam kłamstwa. Gdy jedni czynią się bogami, inni muszą być niewolnikami. Walka ze złem wciąż trwa i obniża właśnie naszą wartość, a równocześnie obnaża moralne bankructwo wielu tych, co się chcą nazywać przywódcami, którzy zamiast służyć narodowi z szacunkiem, dla Polski, dla ojczyzny, dla narodu, zamiast pomagać, wciąż tylko szukają sposobów, jakby nas praw pozbawić, jakby nas oszukać, jakby z nas najwięcej skorzystać. Panowanie Antychrysta będzie skrócone, bo inaczej pobłądziliby nawet wybrani. Niech da Bóg nam światło, byśmy przyjrzeli się i widzieli, jakie jest nasze powołanie, jaki jest stan naszych sumień. Są siły, które chcą nam urozmaicić życie grzechami alkoholizmu, narkomanii, wyuzdania seksualnego. Bo gdy człowiek staje w miejsce Boga, to dzieje się to, co powiedział poeta. Bo kto bóstwi się na świecie, ten na odwrót swego szału odczłowiecza się pomału. Tacy ślepi bogowie połykają nas, trawią nas i wydalają nas. Trzeba bronić człowieka przed grzechami rozwiązłości i pijaństwa, nietrzeźwości, bo niosą one ze sobą poniżenie ludzkiej godności. A w skali kraju czy świata pociągają za sobą wprost nieobliczalne następstwa. Trzeba wciąż czuwać, wciąż budzić ludzkie sumienia, wciąż przestrzegać przed naruszeniem prawa moralnego, wciąż porywać do realizacji prawa naturalnego, do zachowania przykazań Bożych, ładu ewangelicznego, do miłości bliźniego, do sumienia. Proponują ci łatwe życie na luzie, seks, rok, narkotyki, alkohol, a potem rodzi się agresja, przemoc. Wy tęsknicie za tradycyjnymi wartościami, jak rodzina, miłość szczęśliwa, bezpieczeństwo, a oni ci proponują, byście gonili za sukcesem, karierą, bogaceniem się za wszelką cenę i nie potrafisz oprzeć się tej agresywnej seks-propagandzie. Nie potrafisz wyłączyć tego telewizora. Tak jesteś zniewolony do niego, że im gorsze są programy, tym chętniej słuchasz, zamiast wyłączyć tym pilotem i nie śmiecić swojego sumienia, bo głowa to nie śmietnik, do której można wrzucać wszelkie śmiecie. To te śmiecie zostają potem w głowie, w sumieniu. I takie potem są nasze myśli. Takie są później nasze słowa i takie jest potem nasze postępowanie. W obfitości serca, mówią usta. I pod wpływem tej propagandy ludzie poddają się jedzeniu, piciu, posiadaniu, używaniu, aż potem trudno nad sobą zapanować, kiedy oczy chcą więcej w porę, nie w porę i następuje to rozkołysanie pragnień, pożądań, że trudno utrzymać równowagę dla mądrego kierowania własnym życiem. A środki przekazu precyzyjnie grają na tych nastrojach i rozstrojach. I między innymi proponują ci wolną miłość, gdzie zachodzi właśnie do wypaczenia miłości, do profanacji tej jednej z najdroższych, z najświętszych wartości, jaką jest miłość. Profanacja miłości, bo rozwiązłość nie jest ani miłością, ani wolnością. Dlatego Ojciec Święty wołał w Sandomierzu: nie dajcie się zniewolić. Nie dajcie się uwieść ułudom szczęścia, za które musielibyście zapłacić zbyt wysoką cenę, cenę nieuleczalnych często zranień lub nawet złamanego życia własnego czy cudzego. Nie dajcie się zniewolić, wołał w Poznaniu. Nie dajcie się skusić pseudowartościami, półprawdami, urokiem miraży, o których później będziecie się odwracać z rozczarowaniem, poranieni, a nawet ze złamanym życiem. Także i do polityki potrzebna jest świętość. Bez ludzi uczciwych, którzy nie szukają przede wszystkim siebie, własnych korzyści. Bez ludzi, którzy potrafią odważnie walczyć z zakłamaniem, niesprawiedliwością, złodziejstwem, z korupcją. Nie można uszczerbkować prawa i nie będzie sprawiedliwości. I nie będą szczec politycy przyzwoitych reguł życia społecznego. Bez oparcia na ludziach uczciwych niewiele zrobią choćby najlepsi politycy. To wszyscy obywatele, cały naród musi reagować i stanowczo się sprzeciwiać wszelkim przejawom zła, a natomiast pragnąć i pochwalać wszelkie przejawy dobra. Sprzeciwiać się wszelkiemu zakłamaniu, a natomiast pochwalać, nagradzać wszelkie przejawy prawdy. Życie potrzebuje mocy i wartości dekalogu, 10 przykazań. Łamanie ich jest popadnięciem w niewolę grzechu. Niech wyraziste będzie poczucie grzechu przez posiadanie wrażliwego sumienia, które nie ulega wypaczeniom czy zniewoleniu, a także i przykazania kościelne powinny być przez nas znane i wypełnione. W niedzielę i święta uczestniczyć we mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty, przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym przyjąć komunię świętą, zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymać się od udziału w zabawach i troszczyć się o potrzeby Kościoła. Dzisiaj na Polskę idzie wiele zagrożeń. Dlatego też Polska potrzebuje ludzi sumienia. A środowiskiem, w którym sumienie się kształtuje najgłębiej i najpierw to jest rodzina. Trzeba przezwyciężyć siebie. Na tej drodze naszego życia prawych sumień Chrystus postawił krzyż. Ten najlepszy drogowskaz, który nam wskazuje co dobre, co złe, co należy czynić, a czego unikać. Dlatego to wezwanie adwentowe do nawrócenia, które jest celem tych rekolekcji adwentowych, to jest najpierw uznać, że szedłem drogą błędną. Teraz muszę zejść z niej. Obieram taki kierunek życia, jaki mi wyznacza Chrystus. A więc cały się angażuję. Wkładam wszystkie moje siły i umysłu, i serca, i woli. Mam się całkowicie odwrócić od zła, które czyniłem. Mam też i wynagrodzić, a więc naprawić krzywdy wyrządzone. Mam dokonać ekspiacji. Muszę zwrócić się ku Panu Bogu. Ku Niemu skierować swoje myśli, wolę i serce. Jego błagać o pomoc. I rzucić się w objęcia Ojca miłosiernego, jak ten syn marnotrawny, powiedzieć: Ojcze, zgrzeszyłem. Niegodzien jestem nazywać się Twoim synem, Twoją córką. Panie, nie jestem godzien. Chrystus nam mówi: nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. A więc nie swoimi siłami, ale w tej odmianie naszego życia chce być obecny Chrystus. Nie tylko chce nam pomagać, ale z nami chce się radować. To nasze nawrócenie Chrystus z nami chce świętować. I to będą święta Bożego Narodzenia. To będzie z Chrystusem świętowanie naszego nawrócenia, naszego głębokiego zjednoczenia z Bogiem. Mówisz, że Chrystus narodził się w betlejemskim żłobie, lecz biada ci, jeśli nie narodził się w tobie. I najmilsi, kończąc to rozważanie, przypomnijmy sobie to, co mówi do nas święty Paweł w liście do Kolosan. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty Pan Bóg wasz. Właśnie każdy z nas wezwany jest do świętości, do odwrócenia się od wszystkiego, co sprzeciwia się Bogu i do wejścia na drogę życia zmierzającego do coraz głębszej jedności z Bogiem. Szeroka jest droga i wygodna, ale ta prowadzi na potępienie. Zaś wąska i trudna jest ścieżka, ale ta prowadzi do zbawienia. To też czekam na ciebie płomieniem proratniej świecy. Bijące serce czas odmierza. Przyjdziesz tak wielki, że aż maleńki Zbawiciel w cudzie niebiańskiego chleba. I na nowo cud się stanie, kiedy moje niegodne serce będzie żłóbkiem dla ciebie, Panie, aby Betlejem ludzkiej duszy zajaśniało blaskiem Bożego Narodzenia. Amen.
Wiara, miłość i wytrwałość. Te cechy potrzebne nam są, abyśmy z ufnością mogli przedstawić Bogu nasze prośby. W imieniu nas wszystkich wezwania modlitwy powszechnej skierują do Boga członkowie wspólnoty duszpasterstwa rolników z parafii Wielki Mędromierz, Marian Jonke, Jarosław Koch, Anna Przytarska, Ewa Lorczak, Cecylia Gumińska, Maria Jonke, Tadeusz Przytarski.
Przez jedynego pośrednika u Boga, jakim jest Jezus, zanieśmy nasze ufne modlitwy.
Pilnym zadaniem dzisiejszego Kościoła w Polsce jest kształtowanie postaw ludzkich w sferze moralnej, ale również w zakresie społecznym, patriotycznym, a także politycznym. Panie Jezu, spraw, aby pasterze Kościoła jako sternicy sumień chcieli i umieli trafić do serc i umysłów ludu Bożego i dawali przykład właściwych postaw apostolskiej gorliwości.
Za Ojca Świętego, tak bardzo zatroskanego o sprawy Boże i całego świata, aby dobry Bóg darzył go zdrowiem i umacniał duchowo, by wszyscy ludzie, którzy spotykają się z Nim, doznali olśnienia wiary w Boga, nadziei wiecznego zbawienia i miłości realizowanej w stosunkach międzyludzkich.
Rolnicy nie tylko karmią, ale jak mówił Ojciec Święty Jan Paweł II, nasz rodak, to ci, którzy stanowią element stałości i trwania. Módlmy się za rolników całej Polski, aby wiernie stali przy Bogu i swojej ziemi. Niech mają odwagę i siłę w głoszeniu rolniczych, patriotycznych i duszpasterskich ideałów oraz by umieli je przekazać i zaszczepić młodemu pokoleniu, swym spadkobiercom.
Panie, prosimy Ciebie. adwentowego oczekiwania. Przeobraź serca, umysły i wolę wszystkich Polaków, abyśmy wykorzystali właściwie darowany nam czas przeżywanych rekolekcji i okres oczekiwania na przyjście Zbawiciela w nadchodzące święta, a także gdy przyjdzie u kresu naszych doczesnych dni.
Panie, prosimy Ciebie, Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison.
Matko Najświętsza, Pani i Królowo, spraw, aby Twój wielki czciciel, Totus Tuus, największy z Polaków, Ojciec Święty Jan Paweł II Wielki, został wyniesiony jak najprędzej, zgodnie z wolą wiernego ludu Bożego, wołającego na placu Świętego Piotra, Santo Subito, do chwały ołtarzy Pana.
Panie, prosimy Ciebie, Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison.
Módlmy się za Radio Maryja, aby jego zatroskanie o dobro Kościoła, Ojczyzny i rodziny udzielało się nam wszystkim, a jego katolicki głos w naszych domach rozbrzmiewał coraz intensywniej i skuteczniej, przeobrażał ludzkie serca i umysły.
Panie, prosimy Ciebie,
oto wybiła godzina aktywności laikatu w Kościele. Czy włączyłem się twórczo w działalność odnowy Kościoła wraz z hierarchią oraz w ewangelizację swojego środowiska? Chrystus Pan chce od nas prawego świadectwa, tu na polskiej ziemi. Tu, gdzie mnie posadził, mam zakwitnąć, właśnie tu i teraz. Panie, przeobraź nasze umysły i pobudź naszą wolę do gorliwego i prawego działania. Wraz z prorokiem prosimy. Oto jestem, poślij mnie.
Panie, prosimy Ciebie, Kyrie, Kyrie,
śmierć duszy nie zabija, lecz przebóstwia, czyni świętą i bardziej kochaną. Wierząc w świętych obcowanie, prosimy Panie za naszymi najbliższymi, księdza biskupa Romana Andrzejewskiego, których zatrzymała Twoja sprawiedliwość w czyśćcu, aby przez Twoje nieogarnione miłosierdzie zostali przyjęci do grona tych, którzy żyją w pełni szczęśliwości z Tobą.
Panie, prosimy Ciebie, Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison.
Panie, Ty jesteś Królem Świata. Okaż nam hojność swoją i przyjmij wszystkie prośby nasze, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Cóż Ci, Jezu, damy? Składamy na ołtarzu Jezusa Chrystusa pokarm doczesności, ufając, że stanie się on pokarmem na drogę do wieczności. W procesji z darami uczestniczą Maria Junke, Tadeusz Przytarski, Ewa Lorczak.
Dzisiejszymi ofiarami składanymi na tace wesprzemy też dzieła apostolskie prowadzone przez Radio Maryja.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy nieustannie składali Tobie naszą ofiarę, której spełnia się ustanowiona przez Ciebie tajemnica Eucharystii i dokonuje się dzieło naszego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Pan z Wami.
I duchem
Twoim. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
Godne to sprawiedliwe.
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze spełnił Twoje odwieczne postanowienie, a nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. On ponownie przyjdzie w blasku swej chwały, aby nam udzielić obiecanych darów, których czuwając z ufnością oczekujemy. Dlatego z aniołami i archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg na swemu, pełnym są niebiosa i ziemia twa we tronie.
Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie się sławi wszelkie stworzenie. Poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.
Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wystajemy Twoje sławne wstanie.
Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Benedykta XVI, naszego biskupa Wiesława, obecnego wśród nas biskupa Edwarda, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, a dziś w szczególności zmarłą Reginę, zmarłego księdza Franciszka i wszystkich zmarłych górników oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Bóg nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna jako Zbawiciela. Dlatego ośmielamy się mówić:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, imię Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas na ulepszenie.
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
Po Twojej
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju.
Wasza Boże, który kładzie swego świata, zmiłuj się nad nami. Wasza Boże, który kładzie swego świata, zmiłuj
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Komunia Święta we wszystkich nawach będzie udzielana.
Święty, święty, święty. Módlmy się. Prosimy Cię, najłaskawszy Boże, abyś mocą tego sakramentu oczyścił nas ze złych skłonności i przygotował na zbliżające się święta przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Poprosimy Jego Ekscelencję księdza biskupa o udzielenie nam błogosławieństwa. Dzisiejszy dzień to dzień pokuty. To dzień spowiedzi świętej. Dlatego trzeba nam wyciszyć się. Unikać wszelkich audycji wrzaskliwych, więcej skupienia, więcej modlitwy, więcej zastanowienia, czy też wziąć do ręki Pismo Święte, katechizm, książki religijne, różaniec. Bo w ten sposób najlepiej ten dzień przeżyjemy. Bóg dał nam też słoneczną pogodę. Pan Bóg uśmiecha się do nas przez tą pogodę. Raduje się razem z nami, z naszego nawrócenia. Przyjmijmy teraz, Boże, błogosławieństwo na tą głęboką przemianę naszych sumień, odnowienia moralnego, aby te sumienia były tym sanktuarium naszym i jak dzwon uderzały, przestrzegając nas przed złem, zachęcając nas do dobra. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będę dzięki.
Spójrzcie tam na ziemskie niby, spadzę z niebiosowowi. Z Brześcia Kujawskiego, skąd transmitujemy ogólnopolskie rekolekcje adwentowe dla rolników oraz mieszkańców wsi i małych miast, które głosi Jego Ekscelencja ksiądz biskup Edward Frankowski z Sandomierza. Pozdrawiając, przekazujemy głos do Torunia, informując, że kolejne nauki rekolekcyjne już o godzinie 18:00. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.